Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ciąg dalszy naszych tutaj spotkań na temat miłosierdzia Bożego. W pierwszym naszym spotkaniu trochę naświetliłem to miejsce, gdzie to nasze sanktuarium diecezjalne miłosierdzia Bożego poprzez swoją historię oddziaływuje na naszych diecezjan, jak i również też i na tych wszystkich, którzy tutaj przybywają, także i z innych diecezji, zwłaszcza też może tych, którzy są zainteresowani konstrukcją, architekturą naszego bardzo wyjątkowego kościoła, o czym mówiłem wcześniej. Dzisiaj pragnę, tak jak to zapowiadałem, mówić o miłosierdziu Bożym i miłosierdziu w relacjach międzyludzkich na podstawie Starego Testamentu w ramach tego naszego cyklu Świadkowie Miłosierdzia. Na pewno Pismo Święte jest tym świadkiem najdoskonalszym miłosierdzia Bożego, więc dzisiaj pragniemy trochę pochylić się nad Starym Testamentem. I miłosierdzie Boże jest największym przymiotem Boga obok świętości i sprawiedliwości. Całe Pismo Święte mówi o miłosierdziu kilkaset razy. Samo słowo miłosierdzie występuje aż 157 razy, a słowo miłosierne 37 razy. Idea Bożego miłosierdzia zawarta w Piśmie Świętym stanowi zasadniczy temat, ukazujący charakter Pana Boga działającego w świecie. Można powiedzieć, że Pismo Święte to księga Bożego miłosierdzia. Na kartach Starego Testamentu używam się pięciu terminów, które mają na celu ukazanie rzeczywistości miłosierdzia Bożego. Tymi terminami to hebrajskie słowa chesed, rachamim, hanan, hamal i chaus. Każdy z tych terminów wskazuje na różne zabarwienie znaczeniowe miłosierdzia. Słowo chesed jest używane najczęściej ponad 200 razy. Występuje ono w pięcioksięgu, w księgach historycznych, literaturze mądrościowej, a szczególnie w psalmach i u proroków, zwłaszcza w kontekście przymierza, jakie zawarł Bóg z narodem wybranym. Oznacza ono miłość wierną, która zawsze okazuje dobroć i łaskę. Chesed podkreśla te cechy boskiego miłosierdzia, jakimi są wierność samemu sobie, przymierzu zawartemu z człowiekiem i odpowiedzialność w miłości. Kolejnym słowem, którym posługiwali się autorzy natchnieni, to słowo rachamim, pochodzące od rechem, łono matczyne, które podkreśla pewne cechy właściwe dla miłości kobiety i matki. Cechuje je silne natężenie najczulszych emocji. Wskazuje na totalne zaangażowanie człowieka w udzielanie pomocy innym, nie stroniąc nawet od łez współczucia. Oznacza miłość darmodaną, niezasłużoną, wypływającą z potrzeby, niejako z przymusu serca, którą charakteryzuje dobroć, tkliwość, cierpliwość, wyrozumiałość, czy gotowość do przebaczenia. Najgłębiej myśl tej wyrażają słowa z Księgi Ozeasza z 11 rozdziału, 8 werset. Jakże cię mogę porzucić, Efraimie, i jak opuścić ciebie, Izraelu? Jakże cię mogę równać z Admą i uczynić podobnym do Seboim? Moje serce na to się wzdryga i rozpalają się moje wnętrzności, które stanowią wyznanie miłości Boga wobec niewiernego Efraima. Termin Hanan wyraża natomiast życzliwe, łaskawe, wielkoduszne usposobienie Boga wobec człowieka i jest równoznaczny ze słowem miłosierdzie. Kolejnym określeniem zawierającym w sobie treść miłosierdzia jest hebrajskie hamal, wskazujące na dwa aspekty. Określa oszczędzenie wroga, gest miłosierdzia w sensie zachowania wroga od zła oraz akt miłosierdzia, czyli przebaczenie grzechów i darowanie mu winy, działanie o charakterze pozytywnym na jego korzyść. Te dwie czynności są ze sobą połączone w poszczególnych przypadkach, choć w różnym stopniu. Ostatnim terminem określającym miłosierdzie w Starym Testamencie jest hus, wyrażające litość i współczucie, ale przede wszystkim w znaczeniu uczuciowym. W Piśmie Świętym występuje ono jednak bardzo rzadko. Stary Testament objawia prawdę o Bogu, głosząc, że zawsze szuka On człowieka, jak bardzo zależy Mu na Jego dobru. Nawet grzechy i niewierność nie powstrzymują Boga od okazywania miłosierdzia, przeciwnie. Staje się ono bardziej intensywne, gdy zaś towarzyszy Mu nawrócenie, wydaje błogosławione wtedy owoce. Miłosierdzie Boga objawiło się już w akcie stworzenia świata. Od samego początku Bóg troszczy się o człowieka, o dobro i szczęście tego, którego stworzył na swoje podobieństwo. Umieścił człowieka w raju, gdzie miał wszystkiego pod dostatkiem. Dopiero po grzechu pierworodnym na świat spłynęły nieszczęścia, cierpienia i śmierć. Lecz nawet i wtedy Bóg okazywał swoje wielkie miłosierdzie. Upodobał sobie naród wybrany spośród wszystkich innych narodów i zawarł z nim przymierze. Nadał mu prawo i obiecał zesłanie Mesjasza, Jezusa Chrystusa, który miał zgładzić ich grzechy. Bóg Ojciec opiekował się swoim ludem i kierował nim. Bronił go przed wrogami i demoralizacją, przypominając przez proroków, jaką drogą może dojść do zbawienia. W księgach Starego Testamentu widzimy także, że Bóg okazywał swoje miłosierdzie nie tylko całej ludzkości czy narodowi wybranemu, lecz także pojedynczemu człowiekowi. Już w Księdze Rodzaju widzimy, jak Bóg lituje się nad Hagar, niewolnicą Abrahama, która wraz z synem Izraelem została wygnana i błąkała się po pustyni. Bóg ukazuje swoje miłosierdzie również Annie, wysłuchując jej błagań i obdarzając ją upragnionym synem. Miłosierdzia doświadczył także Ezechiasz, którego Bóg uzdrowił, gdy ten był śmiertelnie chory, oraz Sara, wyzwolona od złego ducha Asmodeusza, i Tobiasz, który odzyskał wzrok. Bóg okazał miłosierdzie także Hiobowi, wyzwalając go od cierpień i obdarzając swoimi łaskami. Innymi przykładami miłosierdzia Bożego są ocalenie Daniela w jaskini lwów, uratowanie trzech młodzieńców w piecu ognistym oraz Zuzanny, fałszywie oskarżonej i skazanej na śmierć. Opisy miłosierdzia Bożego względem wybranych ludzi znajdziemy także w Księdze Mądrości Syracha. Według tekstów Starego Testamentu mówi również o tym, jak Bóg w sposób szczególny okazywał miłosierdzie ludziom najbardziej potrzebującym pomocy, zwłaszcza ubogim, sierotom, wdowom. Daje prawo uciśnionym i daje chleb głodnym. Pan uwalnia jeńców, Pan przywraca wzrok niewidomym. Pan podnosi pochylonych, Pan miłuje sprawiedliwych. Pan strzeże przechodniów, chroni sierotę i wdowę. Każdy Izraelita mógł zwrócić się do Boga z prośbą lub błaganiem o ratunek, ufając, że zostanie wysłuchany. Jeśli weźmiesz w zastaw płaszcz twego bliźniego, winieneś mu oddać przed zachodem słońca. Jeśli by się on żalił przede mną, usłyszę go, bo jestem litościwy. Według zapisów biblijnych prawo do miłosierdzia Bożego mają nawet najbardziej zatwardziali grzesznicy, jeśli żałują za swoje błędy i ufają Bogu. Nawet zapisane przestrogi mają charakter serdecznego ojcowskiego oskarżenia przed złem, jakie może spaść na grzesznika w postaci słusznej kary, jeśli w porę się nie opamięta. Miłosierdzie względem ludzi należy zatem do istoty Boga, a jego zasięg obejmuje nie tylko człowieka, ale wszystkie dzieła stworzenia Boga. Miłosierdzie Pana nad całą ludzkość. Bóg przez swoich proroków prowadził wielką pokutną katechezę jako próbę uwrażliwienia człowieka na działanie miłosierdzia Bożego. Nie zazna szczęścia, kto błędy swe ukrywa, kto je wyznaje, porzuca, ten miłosierdzia dostąpi. Księgi Starego Testamentu ukazują więc miłosierdzie Boże w dziele stworzenia, ale szczególnie w kontekście darowania człowiekowi jego grzechów i niewierności. Doświadczenie przebaczenia staje się źródłem radości i sensu życia. Istnieje tylko jeden, jedyny warunek jego uzyskania. Jest nim autentyczna chęć powrotu do Boga. Każde stworzenie utrzymywane jest w istnieniu Bożą miłością, pochylającą się nad tym, co małe i słabe. Potrzebujące wsparcia, już sam fakt niezliczonej ilości starotestamentalnych fragmentów mówiących o Bożej dobroci dowodzi stałości towarzyszenia jej człowiekowi oraz nieograniczoności i potęgi tego, jak powiedziała święta siostra Faustyna, największego przymiotu Boga, jakim jest miłosierdzie. Teraz o miłosierdziu w relacjach międzyludzkich w Starym Testamencie. Doznawanie miłosierdzia od Boga rodzi wezwanie do ukazywania miłosierdzia bliźnim. Miłosierdzie międzyludzkie obecne w Starym Testamencie można widzieć w konkretnych uczynkach dokonanych przez poszczególne postaci albo jako rzeczywistość, do której człowiek jest zachęcany przez Boga lub przez innych ludzi. Przykłady, gdzie zostało ukazane miłosierdzie. Czynem miłosierdzia jest postawa Ezawa, który pomimo utraty pierworództwa i błogosławieństwa nie wyrządza krzywdy Jakubowi, powracającemu z całą rodziną i dobytkiem do Kanaanu. Miłosierny jest Józef egipski, który nie karze swoich braci za próbę bratobójstwa i sprzedanie go do Egiptu. Mojżesz, który się wstawia za swoim ludem, również jest wielkim przykładem tej postaci, która prosi za Izraelem. Dawid, który chociaż ma sposobność do zabicia prześladującego go króla Saula, nie odważa się wymierzyć po ludzku sprawiedliwości i który po śmierci króla i syna jego Jonatana zabezpiecza byt materialny rodzinie zmarłych. Ten sam Dawid opłakuje śmierć swojego syna Absaloma, mimo iż ten zbuntował się przeciw swemu ojcu i pozbawił go królowania. Miłosierdzie okazuje prorok Eliasz, kiedy daje się ubłagać prośbie trzeciego pięćdziesiątnika wysłanego przez króla Achaba. Mężu Boży, niechże życie moje oraz życie tych sług Twoich 50 drogie będzie w oczach Twoich. Oto ogień spadł z nieba i pochłonął obydwóch poprzednich pięćdziesiątników wraz z ich pięćdziesiątnikami. Lecz teraz niech życie moje drogie będzie w oczach Twoich, jak mówi druga księga królewska. Miłosierny jest Szymon Machabejczyk, kiedy zaprzestaje walki przeciw mieszkańcom Gezer, po tym jak ci go błagają, postępuj z nami według naszych nieprawości, ale według swojego miłosierdzia. Czynem miłosierdzia jest wstawiennictwo Estery za swoim ludem u króla Asferususa. Wstawiennictwo, za które mogła zapłacić życiem. Miłosierny jest Tobiasz, który mówi o sobie: dawałem wiele jałmużny moim braciom i moim rodakom, mówi księga Tobiasza. Dawałem mój chleb głodnym i ubranie nagim. A jeśli widziałem zwłoki któregoś z moich rodaków wyrzucone poza mury Niniwy, grzebałem je, ciąg dalszy księgi Tobiasza. O swoich czynach miłosierdzia wspomina cierpiący Hiob, bo ratowałem biednego przed możnym, sierotę, co nie miał pomocy. Nędzarze składali mi dzięki i serce wdowy radowałem. Niewidomemu byłem oczami, chromemu służyłem za nogi. Dla biednych stałem się ojcem, pomagałem w sporze i nieznajomemu, czytamy w księdze Hioba. Do czynów miłosierdzia można zaliczyć także uratowanie od zniszczenia domu Rahab, która przechowała zwiadowców izraelskich, co czytamy w księdze Jozuego. Pozwolenie Beniaminitom na uprowadzenie dziewcząt z Shilo, aby mogli wziąć je sobie za żony, jak mówi księga Sędziów w 21 rozdziale. Wypuszczenie z niewoli babilońskiej Izraelitów, czy przychylność nadzorcy służby dworskiej wobec Daniela. Wezwania do miłosierdzia. Oprócz przykładów miłosierdzia okazanego spotykamy w Starym Testamencie wiele wezwań do bycia miłosiernym wobec innych, a czasem nawet wobec obcych i wrogów, by nie gnębić cudzoziemców, wdów i sierot, nie żądać odsetek od pieniędzy pożyczonych ubogiemu, oddać przed zachodem słońca płaszcz zabrany w zastaw, przyjść z pomocą zbłąkanemu wołu i osłu, nawet gdyby to były zwierzęta wroga, zostawić w czasie żniw coś na polu dla ubogich i sierot, dawać jałmużnę, udzielać chleb głodnym i szaty nagim, kłaść chleby na grobach sprawiedliwych, pomóc, jeśli można, natychmiast. Inne przykłady wezwań do miłosierdzia. Synu, nie odmawiaj biedakowi rzeczy niezbędnych do życia i oczy potrzebujących nie męcz zwlekaniem. Nie dręcz duszy głodnego i nie pobudzaj do gniewu człowieka w jego niedostatku. Serca rozgniewanego większy zamęt nie wprowadzaj i nie zwlekaj z datkiem dla potrzebującego. Nie odpychaj żebrzącego w staraniu, a od ubogiego nie odwracaj swojej twarzy. Nie odwracaj oka od proszącego i nie dawaj człowiekowi sposobności, aby cię przeklinał. Wyciągnij rękę do ubogiego, aby twoje błogosławieństwo było pełne. Miej dar łaskawy dla każdego, kto żyje nawet umarłym. Nie odmawiaj oznak przywiązania. Nie usuwaj się od płaczących i smuć się ze smucącymi. Nie ociągaj się z odwiedzeniem chorego człowieka, albowiem za to będą cię miłować, mówi księga Syracydesa. To mówi Pan zastępów, wydawajcie wyroki sprawiedliwe, okazujcie sobie wzajemnie miłość i miłosierdzie. Nie krzywdźcie wdowy i sieroty, cudzoziemca i biednego. Nie żywcie w sercach waszych złości względem bliźniego, czytamy w księdze proroka Zachariasza w 7 rozdziale. Wezwanie do miłosierdzia międzyludzkiego obecne jest również w formie maksym mądrościowych. Dobrze się wiedzie mężowi, który lituje się i pożycza. Postępuje w swych sprawach uczciwie. Kto uszy zatyka na krzyk ubogiego, sam będzie wołał bez skutku. Błogosławiony, czyj wzrok miłosierny, bo chlebem dzieli się z biednym. Miłosierdzie względem ojca nie pójdzie w zapomnienie. Miejsce grzechów zamieszka u siebie. Kto jest miłosierny, pożycza bliźniemu, a kto wspomaga go swą ręką, wypełnia przykazania. Dobroczynność jest jak raj we wszystko obfitujący, a jałmużna trwa na wieki. Literatura starotestamentalna nie tylko wzywa do miłosierdzia międzyludzkiego, ale również obiecuje wymierną korzyść z takiego postępowania. Klasycznym tekstem wydają się w tym względzie słowa proroka Izajasza. Czyż nie jest raczej ten post, który wybieram, rozerwać kajdany zła, rozwiązać więzy niewoli, wypuścić wolno uciśnionych i wszelkie jarzmo połamać, dzielić swój chleb z głodnym, prowadzić w dom biednych tułaczy, nagiego, którego ujrzysz, przyodziać, nie odwrócić się od współziomków. Wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza i szybko rozkwitnie twe zdrowie. Sprawiedliwość twoja poprzedzać cię będzie, chwała pańska iść będzie za tobą. Wtedy zawołasz, a Pan odpowie, wezwiesz pomocy, a on rzeknie, oto jestem. Jeśli u siebie usuniesz jarzmo, przestaniesz grozić palcem i mówić przewrotnie, jeśli podasz twój chleb zgłodniałemu i nakarmisz duszę przygnębioną, wówczas twe światło zabłyśnie w ciemnościach, a twoja ciemność stanie się południem. Pan cię zawsze prowadzić będzie, nasyci duszę twoją na pustkowiach, odmłodzi twoje kości, tak że będziesz już zroszony jak ogród, jak źródło wody, co się nie wyczerpnie, mówi prorok Izajasz w 58 rozdziale. Inne korzyści z czynienia miłosierdzia podawane są przy okazji wzywania do czynnej miłości bliźniego. Tak oto miłosierdzie gładzi grzechy, przynosi błogosławieństwo, miłość innych, powodzenie czy pomyślność, czytamy w Starym Testamencie. Wydaje się więc, że człowiek starotestamentalny jest człowiekiem, który wie, co to jest miłosierdzie. Jest wzywany do niego, zna jego pozytywne efekty i daje od czasu do czasu przykład miłosiernego postępowania. Gdzie miłosierdzie zamilkło? Pomimo względnie dosyć bogatej panoramy miłosierdzia międzyludzkiego, istnieje pewna granica, poza którą miłosierdzie nie istnieje. Nie istnieje na mniej lub bardziej wyraźne polecenie Boga, albo nie istnieje, bo człowiek staje przeciw drugiemu, nie licząc się z samym Bogiem, z Bożym przyzwoleniem, zasadę ograniczonego miłosierdzia klarownie ujmuje Syracydes. Dobroczynność nie jest dla tego, kto trwa w złu, ani kto nie udziela jałmużny. Dawaj bogobojnemu, a nie wspomagaj grzesznika. Dobrze czyń biednemu, a nie dawaj bezbożnemu. Odmów mu chleba swego i nie użyczaj mu, aby przypadkiem nie wziął góry nad tobą. Znajdziesz w dwójnasób zło za wszystko dobro, które byś mu wyświadczył. Gdyż u Najwyższego budzą odrazę grzesznicy, wymierzy on też karę bezbożnym. Dawaj dobremu, a nie pomagaj grzesznikowi, czytamy w Księdze Syracydesa w 12 rozdziale. W tę perspektywę wpisuje się również cała gama czynów, które dzisiaj wydają się być co najmniej bardzo okrutne. Wybicie 3000 ludzi przez synów Lewiego z rozkazu Mojżesza za to, że zrobili złotego cielca, jak czytamy w Księdze Wyjścia. Ukamienowanie człowieka, który w szabat zbierał drwa, Księga Liczb. Wymordowanie 24 000 Izraelitów, którzy uprawiali nierząd z Moabitkami, czytamy w Księdze Liczb. I cała seria podbojów miast kananejskich, w czasie których mordowano całe miasta ze wszystkimi mieszkańcami, czytamy w Księdze Jozuego. Jeden z tragiczniejszych przykładów związany jest z prorokiem Elizeuszem. Stamtąd poszedł Elizeusz do Betel. Kiedy zaś postępował drogą, mali chłopcy wybiegli z miasta i naśmiewali się z niego wzgardliwie, mówiąc do niego: przyjdź no łysku, przyjdź no łysku. On zaś odwrócił się, spojrzał na nich i przeklął ich w imię Pańskie. Wówczas wypadły z lasu dwa niedźwiedzie i rozszarpały spośród nich 42 dzieci. Druga Księga Królewska, drugi rozdział. Chociaż te i podobne wydarzenia starotestamentalne mogą wydawać się dzisiaj bardzo szokujące, należy zwrócić uwagę, że zawsze niemiłosierne postępowanie miało swoje uzasadnienie. To zagrażał mniej lub bardziej bezpośrednio czystości wiary w jednego Boga, nie mógł liczyć na zmiłowanie, bez względu na to, czy należał do narodu wybranego, czy był kimś obcym, prawnie zostaje to ujęte w następujący sposób. Jeśli cię będzie pobudzał skrycie, twój brat, syn twojej matki, twój syn lub córka, albo żona, co na łonie twym spoczywa, albo przyjaciel tak ci miły, jak ty sam mówiąc, chodźmy, służmy Bogom obcym, Bogom, których nie znałeś ani ty, ani przodkowie twoi, jakomuś spośród bóstw okolicznych narodów, czy też dalekich, od jednego krańca ziemi do drugiego, nie usłuchasz go, nie ulegniesz mu, nie spojrzysz na niego z litością, nie będziesz miał miłosierdzia, nie będziesz taił jego przestępstwa, winieneś go zabić. Pierwszy podniesiesz rękę, aby go zgładzić, a potem cały lud. Ukamienujesz go na śmierć, ponieważ usiłował cię odwieść od Pana Boga twojego, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Cały Izrael, słysząc to, ulęknie się i przestanie czynić to zło pośród ciebie, czytamy w Księdze Powtórzonego Prawa w 13 rozdziale. Niemiłosierdzie potępione. Oprócz czynów, które wydają się nam dzisiaj niemiłosierne, a które w Starym Testamencie zostają popełnione z Bożym przyzwoleniem lub wręcz nakazem, każdy inny rodzaj niemiłosierdzia jest surowo potępiony przez Boga. Bóg wyda wyrok na Edom, gdyż prześladował mieczem brata swego, tłumiąc uczucie miłosierdzia. Trwał w swym gniewie nieustannie i gniew swój chował do końca, czytamy w Księdze Amosa. Nie ulituje się również nad swoim ludem, bo nikt nie ma litości nad bratem swoim. Każdy pożera ciało bliźniego, odgryza na prawo, a przecież łaknie, zjada na lewo, lecz się nie nasyca, mówi prorok Izajasz w 9 rozdziale. Przeciwstawienia się przywódcom ludu, prawodawcom, a czynów niemiłosiernych nigdy nie zapomni. Słuchajcie tego wy, którzy gnębicie ubogiego i bezrolnego, pozostawiacie bez pracy, którzy mówicie, kiedyż minie nów księżyca, byśmy mogli sprzedawać zboże, kiedyż szabat byśmy mogli otworzyć spichlerz, a będziemy zmniejszać efę, powiększać cykl i wagę podstępnie fałszować. Będziemy kupować biednego za srebro, a ubogiego za parę sandałów i plewy pszeniczne będziemy sprzedawać. Przysięgał Pan na dumę Jakuba, nie zapomnę nigdy wszystkich ich czynów, czytamy w księdze Amosa w 8 rozdziale. Nadzieje na miłosierdzie nieograniczone. Próbując podsumować refleksję o miłosierdziu międzyludzkim w Starym Testamencie, wróćmy do wstawiennictwa pierwszego patriarchy za ludźmi Sodomy. Tak jak w targowaniu się Abrahama z Bogiem dochodzi się do pewnej granicy, która nie zostaje przekroczona, tak wydaje się, że miłosierdzie międzyludzkie nie jest w stanie przekroczyć pewnego pułapu w mentalności człowieka pierwszego przymierza. Są takie sytuacje, w których nawet najbliżsi nie mogą liczyć na miłosierdzie, a ci, którzy wydają się być w jednej sytuacji zaskakująco miłosierni, innych nie okazują żadnej litości. Czytamy w księdze 2 Samuela, 1 Królewskiej. Czy jest jakaś nadzieja na przekroczenie tej granicy i na miłosierdzie nieograniczone? Dlaczego rozmowa Abrahama z Bogiem kończy się na liczbie 10 sprawiedliwych? Dlaczego Abraham nie próbuje ocalić miasta ze względu na 5 sprawiedliwych? Dlaczego nie odważa się prosić o ocalenie ze względu na choćby jednego sprawiedliwego swego bratanka Lota? Abrahamowi, człowiekowi Starego Testamentu, nie mieściło się zapewne w głowie, że Bóg mógłby być tak miłosierny. Przy jego koncepcji Boga jako sprawiedliwego sędziego trudno mu było wytargować coś więcej i właśnie to jego rozumienie Boga nie pozwoliło mu walczyć o człowieka aż do końca. Wszyscy jego przyjaciele z ksiąg Starego Testamentu stali przed tym samym dylematem. Przeczuwali, że Bóg jest bardziej miłosierny niż człowiek, 2 Księga Samuela, 24 rozdział, ale nie mogli pojąć, że Bóg może być miłosierny bezgranicznie. A skoro Bogu postawili granicę miłosierdzia, nie mogło zabraknąć tych granic w relacjach międzyludzkich. Dopiero przyjście Jezusa Chrystusa, który objawił światu miłosierne oblicze Boga Ojca, obaliło wszelkie granice, jakie człowiek starotestamentalny stawiał Bożemu i ludzkiemu miłosierdziu. Gdyby Abraham dostrzegł w Bogu tajemnicę ukrzyżowanego Syna, wiedziałby, że dla ocalenia nie tylko Sodomy, ale i całego świata wystarczy życie jednego sprawiedliwego, Jezusa Chrystusa, a wtedy zapewne i On byłby sam miłosierny dla Sodomy aż do ostatniego jej mieszkańca. Prawda o miłosierdziu Bożym przewijająca się w objawieniu starotestamentalnym swą pełnię osiąga w tajemnicy Nowego Przymierza, spełniającego się w osobie Jezusa Chrystusa, Jego wcieleniu i odkupieniu. Odwieczne Słowo Boga, przyjmując ludzką naturę, objawiło światu miłosierną miłość Boga Ojca. Jezus Chrystus, głosząc swoją Ewangelię, przypomniał słuchającym, że Ojciec Niebieski jest pełen dobroci i miłosierdzia, że oczekuje na skruszonych grzeszników, by im przebaczyć i okazać swą łaskawość. Swoimi zaś czynami wobec ludzi potrzebujących uzdrowienia na ciele i duszy dał dowody tejże miłosiernej miłości. Nade wszystko zaś składając na ołtarzu krzyża ofiarę przebłagalną za grzechy świata, w tajemnicy odkupienia, w sposób najbardziej przekonujący potwierdził miłosierdzie Boże wobec upadłej ludzkości. Wskazał też na trwałą zależność doświadczenia miłosierdzia Bożego od świadczenia go wobec drugiego człowieka, umieszczając pośród błogosławieństw wezwanie: błogosławieni miłosierdzi, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Ewangelia Mateusza, rozdział 5, werset 7. Pragniemy, drodzy, dzisiaj już zakończyć to nasze rozważanie. Myślę, że dość trudne pod względem tego, że te treści są ze Starego Testamentu. My wszyscy jesteśmy jakoś bardziej związani już z Nowym Testamentem. Ale myślę, że one są bardzo potrzebne, żebyśmy to, co Jezus nam pokazał, zwłaszcza na krzyżu, umieli zrozumieć i doświadczyć tego wielkiego miłosierdzia od naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bóg zapłać.